studiu Radia Kraków już nasz gość, dr Maciej Felek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, specjalista w zakresie prawa cywilnego i praw człowieka, rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja i laureat honorowej obywatelskiej odznaki Justicji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale nie o sądzeniu i nie o prawie rozmawiać będziemy, tylko o bieganiu i o maratonach, które w przypadku doktora Macieja Ferka akurat bardzo łączą się z walką o praworządność, ale do tego wątku pewnie przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy, bo chciałabym zacząć od tego, jak zaczęło się bieganie maratonów w twoim życiu, bo sędzia to nie jest ktoś, kto ma dużo czasu. Zwłaszcza sędzia tak zapracowany, jak ty byłeś zapracowany.
Cieszę się, że wreszcie porozmawiamy o czym innym niż praworządność. Może to świadczy o tym, że normalnie ją czasy, ale nie, nie do końca. No zaczęło się klasycznie. Zaczęło się tak, że zbliżałem się do czterdziestki i zmienia się przemiana materii. Ja cały czas wiodłem sportowy tryb życia. Znaczy jeździłem na rowerze, grałem w tenisa, natomiast nie były to jakieś wyczynowe rozmiary uprawiania tych dyscyplin. I zaczął mi rosnąć brzuch. Stwierdziłem, że no, albo zakupię nowe spodnie, albo coś zrobię ze sobą, żeby ten brzuch wrócił do poprzednich rozmiarów i zacząłem po prostu biegać, uznając, że ten wysiłek aerobowy będzie do tego najdogodniejszy. No i to jest, to niestety, niestety albo stety. Niestety dlatego, że kosztowało mnie to bieganie do tej pory sporo kontuzji, a stety dlatego, że właśnie endorfiny. Wielka radość. No i to endorfiny sprawiły, że no do dzisiaj się nie mogę zatrzymać. Najpierw wystartowałem w półmaratonie, potem zaraz w maratonie i no i tak mi już zostało.
A do dzisiaj ile maratonów przebiegłeś?
Ja przed rozmową z panią redaktor próbowałem to policzyć i doliczyłem się 25. Mówimy o maratonach.
Bo 25 to, maratonów, tak. A półmaratony też?
Nie liczyłem, ale to naprawdę myślę, że dwa razy więcej.
Te najcenniejsze, te najważniejsze maratony?
No w ogóle cała szóstka Abbota, Abbott Majors Marathons, to jest Berlin, Londyn, Nowy Jork, Tokio, Chicago i Boston. No to jest dla mnie najcenniejszy wielki medal, bo to na koniec...
No jest tu ten medal.
Tak, na koniec po zdobyciu tego szóstego dostaje się od Abbota taki medal. Natomiast, no więc ja sobie, a z tych pojedynczych, no cenię sobie najbardziej dwa, no bo to jest po pierwsze Boston. Boston to jest maraton, do którego się nie da wylosować w wejściówki, nie da się wykupić tej wejściówki, tam po prostu trzeba się zakwalifikować w stosunku do swojego wieku, trzeba odpowiedni czas wykręcić na innym uznawanym przez Boston maratonie i no i to mi się w końcu udało, bo te czasy są naprawdę wyśrubowane. Ja prawdę mówiąc w pewnym momencie myślałem, że dopiero w okolicach 60 uda mi się tą szóstkę skompletować, jak już te czasy będą tak wysoko w stosunku do tego wieku, że się zakwalifikuje.
Czyli wiek natomiast nie wpływa na obniżenie czasu, tylko...
Nie, znaczy wiek, no inaczej, no im jesteśmy starsi, tym wytrzymałość rośnie, natomiast prędkość nam maleje. Ale też organizatorzy to wiedzą i powiedzmy, że jak dla wieku 60 lat, teraz strzelam, bo tego nie pamiętam, to powiedzmy, że kwalifikacja jest 3,30, 3,35. Dla młodszych osób to jest dużo, dużo mniej. No więc ten Boston, bo to... I powiem państwu, że ten bieg w Bostonie to jest bieg, na którym nie widziałem tylu fit, tylu sprawnych ludzi. Tam nie ma ludzi z nadwagą. Tam każdy, kto biegnie, to widać, że to jest człowiek, który się zakwalifikował, kto biega na co dzień i wykręcił ten swój czas. A poza Bostonem, no to wiadomo, no to życiówka. Ja tą życiówkę, ja nigdy nie chciałem złamać 3 godzin, bo to jest taki święty graal dla biegaczy. Ja aż tak szybko nie biegam, to się wiąże z kontuzjami u mnie. Zresztą jak przestałem aż tak szybko biegać na te 3.15, o których mówię, to jest moja życiówka, to też przestałem łapać kontuzje. Ja te 3.15 zrobiłem w 2021 roku we Florencji. Bardzo miło wspominam ten bieg.
Przepiękny medal.
No bo to Włochy, no to tam oczywiście i wszystko jest ładne i dobrze zorganizowane.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy o maratonach, bo to, że dr Maciej Ferek miał czas na bieganie po całym świecie, no to też nie wzięło się znikąd i o tym okresie też pewnie porozmawiamy za chwilę. 10.18, wracamy do rozmowy z sędzią doktorem Maciejem Ferkiem, a rozmawiamy dzisiaj o bieganiu, o maratonach. Ile w tym roku już? Bo dopiero kwiecień?
Dopiero kwiecień, no już 2. Jeden był w styczniu w Marrakeszu, a drugi był teraz w Krakowie. 2 kompletnie różne maratony, jak chodzi o i liczbę uczestników, i warunki pogodowe. No ten w Marrakeszu nigdy nie biegłem w tak kameralnej atmosferze. Było nas tam, nie wiem, między 500 a 800 osób, więc powiedzmy, że minęliśmy jakiś jeden duży zakręt i ja już widziałem końcówkę biegnących. Natomiast no, straszny upał. Mimo, że to był styczeń, to w takim gorącu jeszcze nie biegłem. To się też na czas przełożyło. No, nie pobiegłem tak szybko, jakbym chciał. Natomiast...
W Krakowie był zupełnie inaczej.
No i właśnie, no i z tej pustyni trafiłem, ile? 2 tygodnie temu niecałe, na Kraków. Tam do tego Krakowa zapisałem się już dawno, dawno temu, no i widziałem w sobotę, co się dzieje na zewnątrz. Śnieg zaczął sypać. Natomiast no, jak się zapisałem, no to już nie ma wyjścia, trzeba pobiec. I ku mojemu zdumieniu, no myślałem, że będzie mało osób, a tu był rekord frekwencji. Temperatura 0 stopni, nigdy nie biegłem maratonu w rękawiczkach narciarskich. No i to był ten pierwszy raz, ale byłoby całkiem dobrze też, nawet nie ta temperatura, tylko wiatr.
Wiatr jest najgorszy,
no bo jesteśmy spoceni, ciało wychładza bardziej wiatr niż temperatura.
W pewnym momencie twojego życia zacząłeś mieć więcej czasu na bieganie.
Mówisz o tym okresie, kiedy pani Dagmara Pawełczyk-Woicka odsunęła mnie od orzekania w 2021 roku i potem dopadła mnie dosłownie Izba Dyscyplinarna. W sumie nie pracowałem półtora roku.
Półtora roku? Przez półtora roku nie było jednego z sędziów w zawalonym wydziale sprawami.
Tak, ale no i to mało tego, ten mój cały referat, to wtedy było 200 spraw, on leżał pół roku. Dopiero po pół roku władze sądu się zdecydowały na to, żeby rozlosować go po innych sędziach. No więc nie dość, że najpierw sprawy leżą pół roku, potem zostają przydzielone nowemu referentowi. Jednego sędziego nie ma, no bo jest bezprawnie zawieszony, a obywatele czekają na sprawiedliwość. Ja wróciłem do pracy w kwietniu 2023 roku. Jest tylko gorzej, no bo tak jak mówię, w półtora roku wcześniej podzielono mi 200 spraw, teraz mam ich w referacie 500. I to jest taki standardowa ilość spraw w pierwszym wydziale Sądu Okręgowego w Krakowie. Nikt z tym nic nie robi.
Da się ogarnąć 500 spraw?
Nie da się ogarnąć 500 spraw. Ja wyznaczam nowe rozprawy w nowych sprawach, wyznaczam na kwiecień przyszłego roku.
Jak to wpływa na osoby, które zwracają się do sądu?
Ja przez ten okres tak zwanego zawieszenia, on mi dużo dał. O tyle, że ja poznałem sądy od drugiej strony. Jako powód, ponieważ no, za każdym co miesiąc moje wynagrodzenie, przypomnę, było obcięte o połowę. Co miesiąc pozywałem mój sąd o zapłatę tego wynagrodzenia. Później pracodawca nie uznawał mojego prawa do urlopu, więc ja tych spraw w sądzie zaliczyłem bardzo dużo. I ja mam bardzo krytyczny stosunek również do mojego środowiska po tym, jak prowadzą sprawy, jak każdy chce odepchnąć od siebie tą sprawę. Prawie każdy, bo żeby nikogo nie krzywdzić. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że obywatel może czuć się zniecierpliwiony i rozgoryczony tym, że idzie do sądu po sprawiedliwość i on ją dostanie. Jeżeli oczywiście trafi na legalnego...
Jeżeli dożyje.
No jeżeli właśnie, po pierwsze, jeżeli trafi na legalnego sędziego, a poza tym ją dostanie, ale po latach. A po latach to jest żadna sprawiedliwość. No. Ja mówię to z goryczą. Jako ten który wymierza.
Również również doświadczył bycia po drugiej stronie.
Tak, tak. No właśnie stąd wiem, jak to wygląda.
Jest to frustrujące dla wszystkich. Nie idzie ku lepszemu?
Oj nie idzie ku lepszemu. No, minęło znowu półtorej roku rządów pana ministra Bodnara. Ja nie widzę żadnych zmian. Pan minister Bodnar, zanim został tym ministrem, to ja pamiętam chyba od 3 lat opowiadał, że chce nim zostać. Przypuszczałem, że ma jakiś plan na naprawę wymiaru sprawiedliwości. Jak się okazało, nie miał żadnego planu. Myśmy pod koniec zeszłego roku zobaczyli slajdy, w których ministerstwo pokazało, co planuje w 2026 roku. To, że działają jeszcze dwaj rzecznicy dyscyplinarni ministra, ci główni ministra
Ziobry,
pan Schab i pan Lasota, to ja się nie waham tego użyć, to jest po prostu hańba. To jest hańba, że ci ludzie w majestacie prawa słyszą od pana ministra Bodnara, że oni mają kadencje ustawowe, przypomnę, niekonstytucyjne, których pan minister nie może przerwać. Półtorej roku zabrało panu ministrowi odwołanie chyba najsławniejszego z tych rzeczników, Radzika, ale znowu niekonsekwencja. Radzika można odwołać, a pozostałych dwóch nie. Cały czas działa Neokrajowa Rada Sądownictwa, cały czas produkuje sędziów. Jak chodzi o zmiany legislacyjne, takie, które w procedurze by nam bardzo pomogły usprawnić postępowanie, też nic się nie dzieje, a to nie są zmiany takie, które można by tłumaczyć tym, nie wprowadzanie ich tym, że prezydent ich nie podpisze. Ja przypomnę, że nawet do dzisiaj w drugiej instancji w sprawach cywilnych sądy orzekają jednoosobowo. Czyli w pierwszej instancji orzeka jeden sędzia, w drugiej instancji orzeka jeden sędzia. To jest nowość pisowska wprowadzona przy okazji pandemii. Potem na chwilę zniknęła po orzeczeniu Sądu Najwyższego, ale wprowadzono ją ustawą. I ja pytam, tego prezydent też nie podpisze, żeby to wróciło do normy, żeby w drugiej instancji, tam gdzie kończy się postępowanie, tam gdzie strona już nie ma, gdzie zostaje po tej drugiej instancji prawomocny wyrok. Albo jest kasacja, albo nie ma. To zależy od Sądu Najwyższego.
Ale kasacja to jest już szczególny
przypadek.
No, to
jest oczywiście.
Nie z każdą sprawą można zwrócić się o kasację.
Tak, i przypomnę, że po drugiej instancji orzeczenie jest prawomocne. I to naprawdę nad tym się powinno pochylić trzech sędziów, a nie jeden. Bo to jest, ja mam w pierwszej instancji takie zdanie, ktoś w drugiej instancji jednoosobowo ma inne zdanie. A tak nie powinno być. To jest tylko jeden z przykładów, czego nie zrobiono przez ten okres.
A co należałoby zrobić jak najszybciej?
Oj, no to jest mnóstwo. Mój wydział tonie od spraw frankowych. To jest powódź i to między innymi, to jest między innymi te 500 spraw, które powoduje, że inne sprawy czekają w kolejce. Ja nie widzę jakiegoś sensownego. Coś mówi się o jakichś elektronicznych sądach, AI coś ma podpowiadać sędziemu, jak ma napisać uzasadnienie. To nie jest, moim zdaniem, nie tędy droga. To już jest... My niestety też przegapiliśmy jako państwo ten moment, gdzie można to było rozwiązać ustawowo. Tak jak zrobiły to Węgry około 10 lat temu, a to dlatego, że w sprawach frankowych zostało już wydanych tyle orzeczeń europejskich, już tak dużo wiadomo, jak chodzi o Trybunały Europejskie, że tego się ustawą nie da zrobić. Wiadomo, że te umowy w 99% są nieważne i to teraz musi przejść przez... Co można... Przede wszystkim asystenci. My mamy za małą obsadę asystentów na tą liczbę spraw, którą mamy do przerobienia i to też te plany ministerialne, które są proponowane, jak chodzi o wsparcie nas z asystentami, to jest za mało. Potrzeba też przede wszystkim zbadać liczbę obciążeń spraw sędziów, po pierwsze w sądzie, bo są wydziały, takie jak mój, który jest przeciążony ponad wszelkie granice, a są wydziały w sądzie, gdzie obciążenie sędziów, ja to mam na statystykach, które poprosiłem prezesa, prezes sądu mi ich udzielił, gdzie obciążenie nie zmieniło się od 10 lat. Jest dokładnie takie samo. Jest przeróżne obciążenie sądów w różnych częściach Polski. I ja nie widzę, żeby ministerstwo cokolwiek robiło w tym, żeby wyrównywać obciążenie sędziów, tak żeby każdy pracował w takim samym zakresie.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Gościem przed Hejnału jest dzisiaj dr Maciej Ferek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. A rozmawiamy o bieganiu maratonów, ale to bieganie okazuje się łączy się z wieloma rzeczami i momentami nawet stało się sprawą polityczną. Nie wiem, bieganie może być sprawą polityczną, nawet wtedy, kiedy powołuje się sędzia na to, że jest maratończykiem i że w związku z tym nie da się go złamać?
Sędzia w ogóle nie ma nic wspólnego z polityką. Ja absolutnie się odżegnuję od jakichkolwiek konotacji politycznych, więc jakbyś mogła doprecyzować, o co konkretnie chodzi.
Chodzi mi o to, że pamiętam taki protest pod sądem ze świeczkami, kiedy stanąłeś i powiedziałeś, że nie dasz się złamać. Pani prezes, tak marzę, Pawełczyk-Woickiej, bo ty jesteś maratończykiem.
No tak, akurat pani prezes źle trafiła, zawieszając akurat mnie. Natomiast to dalej nie ma nic wspólnego z polityką, bo ten cały spór o praworządność, który trwa do dzisiaj właściwie, bo pod tym względem niewiele się zmieniło, to nie jest polityka. To jest kwestia przestrzegania zapisów konstytucji i gwarancji dla obywatela prawa do sądu niezależnego sądu ustanowionego ustawą, tak aby po każdej sprawie nie miał podstawy do tego, żeby wnosić skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a każda sprawa rozpoznana w składzie z neosędzią, czyli w składzie nieznanym ustawie, jest podstawą do złożenia takiej skargi i śmiem twierdzić również do jej uwzględnienia.
I naraża skarb państwa.
Ale rzeczywiście, każdy proces przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, myśmy zapłacili chyba jakieś straszne pieniądze za te 8 lat gwałcenia konstytucji w Polsce. Przecież to są nie tylko pojedyncze sprawy w Strasburgu obywateli, natomiast ja przypomnę, za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej zapłaciliśmy jako kraj 500 milionów euro. 2 miliardy złotych. I tak a propos rozliczeń, ktoś za to odpowiedział? Czy ktoś w ogóle się zastanawia nad tym, żeby kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności za te 2 miliardy złotych? Ja to mówię jako przykład, tak jakbyśmy te pieniądze wrzucili do pieca i spalili.
No ale łatwo jest powiedzieć, że sędziowie są uwikłani politycznie i w związku z tym podważyć wszelkie ich argumenty.
Uwikłanych politycznie jest tych 15 sędziów i już neosędziów, bo sami siebie w dużej części awansowali, zasiadających w tak zwanej Krajowej Radzie Sądownictwa, tak zwanej, ponieważ to nie jest organ, który jest opisany w Konstytucji. Do 2018 roku, zgodnie z Konstytucją, 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierali sędziowie. W 2018 roku Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ten zapis konstytucyjny ustawą. I teraz te osoby, które znajdują się w Krajowej Radzie Sądownictwa, to są sędziowie wybrani przez polityków, przez Sejm. To jest ta zmiana, którą wprowadził PiS. Więc jeżeli ktoś jest uwikłany w politykę, to przede wszystkim ta piętnastka i ich sojusznicy.
Bieganie maratonów pomogło ci przetrwać ten trudny czas? I w ogóle podróże? Te półtora roku, kiedy nie mogłeś pracować?
Czy mi pomogło? Nie wiem, bo czy bym nie pracował przez te półtorej roku, czy bym pracował, to i tak bym te maratony, które miałem do przebiegnięcia, przebiegł. Akurat rzeczywiście to było chyba miesiąc po odsunięciu mnie od pracy, wykręciłem tą życiówkę, więc może to jakaś wściekłość na tą sytuację też mi pomogła, więc dziękuję pani prezes Dagmarze Pawełczyk-Woicki, jeżeli to ona niechcący uczyniła.
No ale dziękowałeś jej też przez cały ten czas.
Ja nie zmarnowałem tego czasu, bo to nie jest kwestia biegania, natomiast te półtora roku to ja spędziłem na wielu wyjazdach, przede wszystkim zagranicznych, z różnymi organizacjami pozarządowymi, albo ze stowarzyszeniami sędziowskimi, przede wszystkim w tym przypadku TEMIS, którego byłem wówczas członkiem, jako żywy świadek destrukcji wymiaru sprawiedliwości. I rzeczywiście z tych podróży za każdym razem wysyłałem pani Dagmarze kartkę.
To dużą kolekcję ma.
No dużą. Dużo. Myślę, że kilkanaście kartek się uzbierała. Ostatnia była, bo prawdę mówiąc, to przywrócenie do pracy zastało mnie właśnie na takim wyjeździe z wolnymi sądami w Mediolanie. Wtedy to coś, co też nie jest sądem, czyli Izba Odpowiedzialności Zawodowej, nawet ona uznała za bezprawne i decyzje Dagmary Pawełczyk-Woickiej i Izby Dyscyplinarnej o odsunięciu mnie od orzekania za bezprawne i przywróciła mnie do pracy. I wysłałem wtedy ostatnią kartkę pani Dagmarze Pawełczyk-Woickiej. Pamiętam, jest tam zdjęcie pana sędziego Waldemara Żurka na tej kartce.
Na pewno się ucieszy.
Oj, no na pewno.
Rodzina cię wspierała przez cały ten czas?
Tak, rodzina mnie cały czas wspierała.
Wiem, że twoja żona też zaczęła biegać maratony, zaraziłeś ją.
Maratony to może za dużo powiedziane. I to też się stało dopiero niedawno, bo po tych 11 latach mojego biegania żona się też zainteresowała bieganiem. Na razie to są półmaratony, natomiast rzeczywiście na drugą połowę roku ma zaplanowany maraton i pobiegnę z nią ten maraton.
To będzie pierwszy jej maraton?
Tak, pierwszy.
No to trzymam kciuki gdzie?
W Rawennie.
O, jak pięknie.
No, też dobrałem, trasa jest dobra, jest płaska trasa.
Ty już biegłeś Listopad. Na pewno?
Nie.
Jeszcze nie.
Medal też jest piękny, więc wszystko się spina.
No to pięknych maratonów, wielu tych maratonów i coraz lepszej życiówki,
bardzo
chociaż jak
dziękuję.
Mówiłeś,
nie.
Na tym ci nie zależy. I żeby ta liczba spraw leżących na twoim biurku jednak stopniała i tego też sobie życzę, żebyśmy idąc do sądu, nie czekali tyle, ile ja choćby czekałam na rozstrzygnięcie mojej sprawy w sądzie pracy.
Obawiam się, że szybciej złamie tą życiówkę, niż ubędzie mi spraw w sądzie w ten sposób, w jaki to do tej pory wygląda. No ale to jest przykre rzeczywiście. Życzmy sobie wszyscy powodzenia za tym.
Doktor Maciej Ferek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.